Błogosławiłaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Duchu Święty Boże, gdybyśmy zadali takie pytanie w jakiejś tam kolejnej ankiecie, no właściwie po co Ty wyruszasz na pielgrzymkę? Różne byłyby odpowiedzi, bo są pewnie różni ludzie. Ale myślę, że wielu by powiedziało, że po prostu nie mogę usiedzieć w domu, bo nie mogę usiedzieć w domu ze swoją frustracją, ze swoim cierpieniem, ze swoim problemem. I to mi pomaga. I to popatrzcie, wszystko wybrzmiewa w różnych modlitwach, chyba najbardziej wyraziście w modlitwie, jaką jest nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Tutaj modlimy się rzeczywiście w sprawach bardzo takich osobistych. Modlimy się o to, by ktoś drogi naszemu sercu zwalczył chorobę, zmierzył się z rakiem. Modlimy się o uzdrowienie innych takich bardzo trudnych ran, które dotyczą naszych relacji. Małżonkowie wzajemnie się za siebie pewnie modlą, żeby się tutaj coś zmieniło. Wielu modli się o nawrócenie swoich własnych dzieci, które gdzieś tam się pogubiły w tym świecie, którego odmętach po prostu łatwo dać się pochłonąć. Tych modlitw jest pewnie bardzo wiele, które nam mówią, że z naszymi troskami po prostu niedobrze by było, gdybyśmy pozostali totalnie osamotnieni. Więc te modlitwy będą wybrzmiewały. O nawrócenie, o ratowanie zagrożonych małżeństw, ale też będą inne modlitwy, które też pewnie uświadamiają nam, że nie mogliśmy zostać w domu, bo w nas jest wielka radość. Wchodzimy w nowy etap naszego życia. Chcemy się przeprawić na tą drugą stronę. Niektórzy szkołę skończyli podstawową, inni średnią. Cieszą się z tego, że coś się zamknęło, coś nowego się otwiera. Inni chcą po prostu rozeznać powołanie w tym życiu. Muszę coś zrobić. Co jest to moją drogą, Panie Jezu? A więc będziemy modlić się o to, żeby ci, którzy są powołani do kapłaństwa, życie konsekrowanego tutaj odważnie rozeznali, ale też za tych wszystkich, którzy w kategoriach powołania interpretują swoje życie. Są piękne modlitwy o to, żeby dobrego męża, dobrą żonę znaleźć. To są takie piękne pragnienia, które ze sobą tutaj przynosi. Pewnie nie wszystkie będą w taki sposób spełnione, jak sobie wyobrażamy, zdajemy sobie z tego sprawę. Tu się uczymy takiej ufności wobec tego, do którego wołamy, którego prosimy, któremu dziękujemy, którego uwielbiamy, któremu mówimy o naszych marzeniach. On je pewnie wysłuchuje, ale po swojemu będzie je wypełnił. I trzeba pewnie podjąć to ryzyko zaufania. Na pewnym wzgórzu rosły takie trzy drzewa. I te drzewa miały marzenia. Dzieliły się tymi marzeniami. Pierwsze drzewo mówiło: ja chciałbym, żeby mnie kiedyś zamieniono na taką drogocenną skrzynię, pięknie rzeźbioną. Skrzynię, w której będą złożone rzeczywiście takie największe skarby, złoto, najdroższe kamienie. Takie skarby, które będą sprawiały, że ludzie będą z wielkim szacunkiem na mnie patrzeć, bo będę piękną skrzynią, pięknie zdobioną, która ma w sobie skarb, to budzi respekt. A drugie drzewo powiedziało: a ja chciałbym być bardziej użyteczny, bo marzę o tym, by być statkiem, który będzie przewoził ważnych ludzi, może nawet głowy koronowane z kontynentu na kontynent, z Europy do Afryki odwrotnie. A trzecie drzewo powiedziało: ja chcę rosnąć i być wysoki na tym wzgórzu, tak wysokie, by ludzie, którzy będą na mnie patrzeć, zadzierali głowy i patrzyli w niebo. Wtedy pomyślą o Bogu, pomyślą o tym, co jest dla nich najważniejsze. Lata mijają, przychodzą drwale. podchodzą do pierwszego drzewa. No i ten doświadczony drwal mówi: o, to jest dobre drzewo, żeby do stolarni zawieźć. Drzewo się ucieszyło. Myślało, że to jest początek realizacji, właśnie z wypełniania tego marzenia, by stać się taką solidną, piękną skrzynią na skarbę. Drwale zbliżyli się do drugiego drzewa, pomyśleli, pomilczeli i ktoś powiedział: to trzeba zawieźć do stoczni. Bardzo się ucieszyło oczywiście drzewo. Również sądziło, że to jest początek realizacji takich długo pielęgnowanych marzeń. Ale trzecie drzewo oczywiście zadrżało, gdy zbliżyli się drwale. Ono nie chciało być ścięte, a jednak drwal je ściął i sobie wziął. No mijają lata, się okazało, że z pierwszego drzewa, które było zawiezione do stolarni, zrobiono bardzo użyteczne rzeczy. Karmniki dla ptaków, żłoby dla bydła. Drzewo było załamane, sądziło, że po prostu zadrwił z niego los, że jego marzenia nigdy nie będą spełnione. Drugie drzewo stało się rzeczywiście łodzią, ale taką małą łodzią rybacką. Nie było szans, żeby tam jakieś koronowane głowy się dostały, które pięknie pachną. To drzewo, które łodzią się stało, musiało pogodzić się z tym, że będzie po prostu łodzią zwykłych, prostych rybaków. A trzecie drzewo pocięto na belki, wrzucono do stodoły i zamknięto w ciemności. Mijają lata, do groty wchodzi zaprasowany młody mężczyzna, który drapał się po brodzie, i piękna kobieta, która była w stanie błogosławiony. Odpoczęli w grocie, ona się położyła i urodziła dziecko. Dziecko to zostało złożone w żłobie. Wówczas to pierwsze drzewo uświadomiło sobie, że tuli w sobie taki skarb, którego nie da się po prostu wycenić, że ma w sobie coś, co jest najcenniejsze w całym wszechświecie. Wtedy drzewo zrozumiało, że warto było marzyć, bo jego marzenie zostało zrealizowane w spotęgowany sposób. Kolejne drzewo musiało czekać, ale pewnego dnia mężczyźni wybrali się na połów. I oni byli bardzo zmęczeni. Jeden tak bardzo był zmęczony, że położył się na dnie łodzi i zaraz zasnął. Ale zerwała się burza. I zaczęli krzyczeć tamci mężczyźni histerycznie. Zbudzili tego mężczyznę, który spał, i mówili mu: czy to ci nie obchodzi, że my giniemy? A on wstał. Powiedział: pokój. Wiatr ustał, uspokoiły się wody. I wówczas to drzewo, które łódką się stało, zrozumiało, że na swoim pokładzie ma nie tylko kogoś, kto jest ważny, kto jest władcą, ale to jest król wszystkich królów, pan wszystkich panów, który panuje nad żywiołami natury. Kolejne drzewo musiało trochę poczekać, ale już niedługo. Wyjęto je, złożono na barki skazańcowi, który spotkał się z wyjątkową agresją. Ludzie wyzywali go, pluli na niego. Był cały poraniony, a potem przybili go do tej belki. I później został na tej belce wywyższony. I po trzech dniach, gdy przyszła niedziela, o poranku, to drzewo zrozumiało, że było silne, bo dźwigało na sobie tego, na którego chciało innym wskazywać, samego Jezusa Chrystusa. Słuchajcie, ta opowieść, jak pewnie wiele opowieści, są po to, żeby pewną mądrość nam przekazać. My tu przychodzimy na pielgrzymkę, bo nie mogliśmy w domu zostać. Niektórzy z własnymi troskami, problemami, dramatami, a inni ze swoimi marzeniami, ze swoją radością, z taką modlitwą pokorną. I Pan Bóg je wysłuchuje. One wybrzmiewają rzeczywiście w modlitwie nowennej, jak wiecie, kilka dni przed pielgrzymką Matka Boża nieustającej pomocy, mocą decyzji apostolskiej, stała się jakby na powrót patronką Kościoła diecezjalnego, który razem współtworzymy. To jest taki piękny znak. Trzeba go dobrze odczytać. Ona stała się jakby na nowo, bo zawsze była, bo do 1992 roku patronowała diecezji chełmińskiej. Stąd rodziły się środowe nabożeństwa do Matki Bożej nieustającej pomocy. Zawsze jest więcej ludzi, ale sądzę, że to dla nas taki znak, że pielgrzymka się nie skończy. Że każde takie nabożeństwo, które będzie nas gromadzić, to właśnie taka okazja, żeby przynosić swoje marzenia. Pan Bóg będzie nas wysłuchiwał przez pośrednictwo tej, która jest gotowa nam nieustannie pomagać, ale będzie pewnie to czynił po swojemu, ale na pewno lepiej to zrealizuje niż my się tego spodziewamy. Warto o tym po prostu pamiętać. Nie mogliśmy wysiedzieć z domu, z tym, co rozsadza nasze serca. Tak jak Maryja nie mogła wysiedzieć i pobiegła z Jezusem do swojej krewnej Elżbiety, bo właśnie to są takie prawa życia duchowego. Ktoś, kto ma w sobie żywego Boga, kto tym Bogiem żyje, nie może się dzielić po prostu, nie może się nie dzielić tym swoim doświadczeniem. I Bóg po prostu na nas liczy. Dlatego jesteśmy tu na pielgrzymce i się nagle okazało, że gdzie jesteśmy? Tworzymy rzeczywistość, która chyba najwierniej odzwierciedla Kościół po prostu. Bo to, że nie możemy usiedzieć ze swoimi frustracjami, problemami, dramatami, ze swoją radością, euforią, sprawia, że szukamy Kościoła. Szukamy Kościoła. Pielgrzymka, jak wiecie, przecież jest takim dosłownym odzwierciedleniem tej rzeczywistości żywego Kościoła, który współtworzymy. Na początku jest krzyż. To jest taki znak, że Boże, my nie możemy przed Tobą iść, musimy iść za Tobą. Krzyż nam przypomina, że mądrze żyje ten, kto zdaje sobie sprawę, od kogo wyszedł, z kim wędruje i kto jest jego celem. W tym momencie Kościół jawi się nam jako rzeczywistość bardzo uporządkowana. To jest takie bycie razem wielu ludzi, bardzo zorganizowane, ale ci ludzie są razem z Bogiem. Idą od Niego, z Nim i do Niego. I On nadaje sens wszystkiemu. Nawet gdy tego jeszcze nie rozumiemy, ale czujemy serce, że tu jest ktoś, kto sprawia, że nic się nie marnuje. Żadne cierpienie, żadna frustracja. On to wszystko potrafi zamienić na coś bardzo sensownego, na budulec naszej dojrzałości. Dookoła takie pomarańczowe ludziki biegają, troszczą się o bezpieczeństwo. Inni troszczą się o dobrą komunikację. Z tyłu są ci, którzy leczą rany. Ci w czerni to duchowe. A medycznie wszystkie rany leczą. I tak popatrzcie, działa Kościół. Są bardzo różni ludzie, ale każdy tu znajduje sobie miejsce w tej rzeczywistości żywego Kościoła. Tutaj mówiliśmy o tym wczoraj, że sami powinniśmy się nieraz dobijać o to, żeby nie tylko tam o katechezie nie gadać głupot, ale wprost wymagać od księży, żeby to był czas dobrze wykorzystany. Żeby to był czas, w którym otwieramy się na tę mądrość, którą Pan Bóg dla nas przygotował. Musimy uciekać do przodu właśnie w tych czasach, w których ten Kościół ma być z różnych powodów tłamszony, bo jest rzeczywistością, którą nie da się po prostu w pełni kontrolować. A więc wyszliśmy z domu, by uczyć się Kościoła. Nawet gdyby było inne hasło roku liturgicznego, tak po prostu jest, że pielgrzymka uczy nas rzeczywistości Kościoła, sprawia, że wchodzimy w tę rzeczywistość, doświadczamy jej. I trzeba na początku powiedzieć właśnie, gdy tyle się o Kościele mówi, że Kościół, który współtworzymy, to jest rzeczywistość święta. Kościół jest święty. Wierzę w jeden święty. Kościół. Dlaczego Kościół jest święty? No to już uzasadniono wiele razy. Bo go wymyślił ten, który jest święty, który jest źródłem wszelkiej świętości, a więc Bóg, który wszedł w naszą rzeczywistość przez Słowo wcielone Jezusa Chrystusa, tego, który stał się barankiem zabitym za nas. Ten Kościół zrodził się z przebitego serca Jezusa Chrystusa, który jest nierozerwalnie związany z tym Kościołem, jak oblubieniec z oblubienicą. To jest Kościół święty, bo chętni miłością Boga, to miłością Boga jest Duch Święty. I tu nie ma dyskusji. Kościół jest święty. My jesteśmy grzesznikami. Kościół to jest rzeczywistość, którą Pan Bóg, który nas kocha, przygotował dla nas pokornych grzeszników. Ważne jest to słowo pokornych, bo grzesznikami, oprócz Maryi, są wszyscy ludzie, ale dzielą się na pokornych i niepokornych. Popatrzcie, jak Jezus działał, gdy był tym wędrowcem przez doczesność tutaj na ziemi. Otaczało go mnóstwo ludzi, wszyscy byli grzesznikami, ale grzesznicy, którzy byli pełni pychy, oni odchodzili od niego jeszcze gorsi. To są ci, którzy są symbolizowani przez faryzeuszów i innych, którzy byli zamknięci na jego słowo, chociaż byli uczonymi w piśmie, rzeczywiście byli tak pozamykani na słowo, które miało rozsadzić po prostu ich zakłamanie, obnażyć ich hipokryzję. Oni się bali tego. Oni po prostu przede wszystkim troszczyli się o swoją pozycję, o to, by mieć wpływ na innych. Jezus dla nich był zagrożeniem, bo w nim był duch prawdy, to był duch demaskujący ich zakłamanie. I oni byli totalnie zamknięci na niego. Natomiast najwięksi grzesznicy, którzy byli umęczeni grzechem, odchodzili zupełnie odmienieni. Tak było z jawną grzesznicą, którą rzucono do stóp, jak worek przed Jezusem. On ją na nogi postawił, w oczy jej spojrzał, powiedział: odpuszczone są tobie grzechy, idź i nie grzesz więcej. Ja jestem światłością świata. I w niej była ta światłość. Ona się poczuła jak dziewczynka, która przyjęła pierwszą komunię. Czysta, wolna od tego, co mu pokaże, która zaakceptowała swoją urodę, swoje piękno, głowę podniosła, uwierzyła, że może po prostu inaczej żyć. Tak było z Mateuszem, donosicielem, złodziejem, cynikiem, który do kasy tylko się przytulał. Jak Jezus mu spojrzał w oczy i powiedział: pójdź za mną, to w niego jakby piorun miłości strzelił. Takie uderzenie ekstremalnej miłości Ducha Świętego sprawiło, że kasa wypada, a on idzie za Jezusem i chciwie go słucha. I co za moc w tych słowach. To był Żyd, który zachwycił się mocą słowa. On, ponieważ był przedstawicielem właśnie tam tego narodu Izraelitów, myślał rzeczywiście w ich kategoriach. Ludzie, ja spotkałem nowego Mojżesza. Jezusa, który jest nowym Mojżeszem, bo on przyniósł nam nowe prawo wewnętrzne. Stare prawo było oparte na 5 księgach. Mateusz nam zostawił Ewangelię opartą na 5 wielkich mowach Jezusa. Jakby nowe prawo wewnętrzne. Prawo właśnie, które zostawił Jezus, który dysponował słowem, które miało moc sprawczą. I tak można opowiadać pewnie o wielu bohaterach, którzy byli pokornymi grzesznikami. My jesteśmy grzesznikami pokornymi. Pyszni grzesznicy nie pójdą już do kościoła. Kościół demaskuje, tam jest duch prawdy. Ten, kto jest zakłamany, będzie źle się czuł w kościele. On będzie dysonansem, niezależnie od tego, jaką funkcję by tam nie realizował. No właśnie, czym ten kościół święty, który jest dla nas szansą, dla grzeszników jest? Są różne określenia, ale takie najmocniejsze określenie kościoła zostawi nam święty Paweł. Jak, co powiedział? Kościół jest ciałem Chrystusa. A więc jak jestem w kościele, w ciele Chrystusa, to jestem tym, który uczy się patrzeć oczami Chrystusa, słuchać uszami Chrystusa, który kształtuje w sobie chrystusową mentalność. Przyjmujemy komunię, słyszymy ciało Chrystusa, mówimy amen. Ja mam w sobie Boga. Boga, który jest tak pokorny, który mówi nam w tych czasach, w których Kościół nie tylko jest od zewnątrz osłabiany, ale od wewnątrz. Ludzie, pomyślcie, co jest istotą Eucharystii. Kłótnia o takie czy inne gesty, czy to, że tam się ciągle cud dzieje eucharystyczny, że pokorny Bóg staje się kawałkiem hostii. Po co? Po to, byś ty, marny człowieku, znikomy, ja i każdy z nas mógł przyjąć tego Boga w komunii świętej, ciało Chrystusa. Amen. On się przeistoczył na ołtarzu po to, bym wszedł z nim w komunię A po co w komunie z nim wchodzę? Bo on chce mnie przeistoczyć. Każda msza święta to proces przeistaczania. On chce mnie przeistoczyć po to, żebym poszedł do domu i we mnie ma być więcej pokoju. Inaczej troszeczkę potraktować żonę, męża, wyjść ze schematów. Pomyślcie, co dla dzieci można zrobić. Dzieciaki niech też pomyślą, co zrobić, jak komunię świętą przyjmują, żeby jednak zacząć rozmawiać tak na żywo z tymi, którzy są tak blisko na wyciągnięcie ręki. Bo msza święta to jest przeistaczanie się pokornego Boga w kawałek kości, z którą mogę, dzięki której mogę wejść w komunię z Bogiem, bo On mnie ma przeistoczyć, żeby się przeistoczyły relacje, które są bardzo poranione między mną a ludźmi, którzy są w moim życiu. I tam dokonuje się właściwie Eucharystia. Koniec przeistoczenia mszalnego to jest przeistoczenie naszych wzajemnych relacji. Inne sprawy są ważne, ale drugorzędne. Najważniejsza jest wiara w żywego Boga, który jest naprawdę w tej hostii obecny. Wchodzę z Nim w komunię i czuję, że jestem ciałem Chrystusa, że On jest we mnie i On mi daje siłę. Ja jestem słaby, ale On mi daje siłę, żeby pójść w świat i coś dobrego zostawić w ludziach, a nie jakieś niedobre emocje. Właśnie szatan chce wszystko zamienić w karykaturę, również mszę świętą. Chce zamienić w jakiś cyrk albo w klub ludzi, którzy mówią o sprawach, które nie są przecież najistotniejsze. We mnie jest Bóg, ja mogę z Nim rozmawiać. Jestem Jego świątynią. Dlaczego tak jest? Bo Kościół mnie zrodził do życia duchowego. To jest życie duchowe. A kiedy Kościół mnie zrodził do życia duchowego? Przez sakrament chrztu. Baptizou, chrzest, znaczy również zanurzać. Chrzest to jest zanurzenie we wewnętrznym życiu Trójcy Przenajświętszej. Chrzest to jest zanurzenie w miłości, która rozpala relacje poszczególnych osób Trójcy Przenajświętszej do nieskończonych temperatur. I to jest nasze przeznaczenie. My kiedyś w tym Bogu mamy być zadomowieni, na wieki zanurzeni. Od chrztu wędrujemy ku dojrzałości. Za nas rodzice i chrzestni mówili, my to dziecko przypilnujemy, żeby to dziecko się nie zanurzało w brudnych, degradujących doświadczeniach, żeby nie zgubiło swojego piękna. My to dziecko przypilnujemy, żeby zanurzało się w doświadczeniach, które będą stymulowały to dziecko do rozwoju, do współpracy z łaską. A potem sami w momencie bierzmowania jakby podjęliśmy to, co za nas obiecywali właśnie rodzice i chrzestni. Jesteśmy tutaj, bo chcemy sami to obiecać. Panie, my chcemy się zanurzać w takich doświadczeniach, które nas będą jakoś oczyszczać, od wewnątrz rozświetlać, które sprawią, że będziemy mogli na nowo rozpocząć. Nie chcemy zanurzać się w doświadczeniach, które sprawiają, że we mnie jest zamęt, więcej brudu, więcej ciemności, więcej takiego poczucia zdezorientowania. I w tym sensie Kościół jest matką. Skoro rodzi nas Kościół do życia duchowego, do tego, by się w Bogu zanurzać, jest matką. Matka nie tylko rodzi, matka formuje i wychowuje. Zobaczcie, co to znaczy słowo formacja. To znaczy usuwam deformację. Bo można być człowiekiem starym, który jest piękny. A można bardzo prędko nabyć staropanieńskich czy starokawalerskich głupich manier, które sprawiają, że się zachowujemy śmiesznie. W Kościele mamy poddać się formacji, a więc usuwaniu deformacji. Diabeł nas nie niszczy od razu, ale robi to pewnie z taką diabelską takim sprytem. On po prostu dąży do tego, byśmy byli karykaturą samych siebie. On pragnie, żeby ksiądz był karykaturą księdza, żeby był takim śmiesznym dziadulkiem, który jest niewiarygodny, który jest oderwany od rzeczywistości. Żeby dziewczyna po prostu nie wiedziała, nie akceptowała właśnie, na czym polega właśnie piękno. Bycie dziewczyną, kiedyś kobietą, matką. Dotyczy to również pogubionych mężczyzn, którzy zatracili swoje poczucie tożsamości. Żyjemy w świecie ludzi zdeformowanych, którzy tak za bardzo siebie nie rozumieją. Właśnie Kościół jest po to, żeby usuwać te deformacje. Myśmy nieustannie troszczyli się o to, by nie stać się karykaturą, tej misji, którą dał nam Bóg, własnego powołania. Kościół oczywiście wychowuje swoje dzieci, a wychowywać to jest wydobywać schowane predyspozycje po to, by później je rozwinąć i zamienić je w charyzmat, byśmy dzięki wyjątkowym naszym różnym uzdolnieniom, predyspozycjom umieli wzajemnie sobie służyć. Ale właśnie w Kościele mamy poddawać się tym procesom, dzięki którym będziemy umieli swoją wyjątkowość odkrywać również w tym zakresie odkrywania swoich wyjątkowych umiejętności, predyspozycji, które zamieniamy w charyzmaty. Oczywiście Kościół też przeprasza. Kościół przeprasza za swoje dzieci. Tak jak matka przeprasza, gdy dziecko, które jest wychowywane, napominane, no, uczyni coś, za to trzeba przeprosić. Kopnie piłkę, zbije szybę sąsiadce, matka musi przeprosić. Tylko matka tej piłki nie kopnęła. Matka przeprasza za dziecko, no ciągle jest w drodze do dojrzałości. Podobnie jest z Kościołem. Kościół przeprasza za grzechy swych dzieci. Ale te grzechy nie zrodziły się z nauczania Kościoła. Te grzechy zrodziła nasza ludzka, popękana natura i świat, którego Panem jest Ojciec Kłamstwa. Natomiast gdybyśmy poznali i starali się żyć zgodnie z nauczaniem Kościoła, bylibyśmy święci. Bylibyśmy ludźmi, którzy będą inni niż ten świat. Bylibyśmy Kościołem, który odzwierciedla piękno Jezusa Chrystusa. Czy Kościół należy dostosowywać do współczesnego świata? Myślę, że dla nas to jest takie retoryczne pytanie. Matka po prostu wie, że trzeba dziecko uczyć dojrzałości, że trzeba dziecko wyprowadzać z infantylnego myślenia. Ono ma być dorosłym, mądrym człowiekiem. I to nie dziecko ma manipulować matką. Matka wychowuje, formuje swoje dziecko, które zrodziła. Podobnie oczywiście jest Kościołem. Ma w nas kształtować mentalność Chrystusa. A Chrystus to jest ten, który z wielką determinacją starał się być wierny Ojcu Niebieskiemu, który powierzył mu realizację misji zbawczej. Ja i Ojciec jedne jesteśmy i Jezus bardzo tego pilnował, by nie zdeformować przez pychę to wszystko, co zostało w tej misji wpisane. Przekonał się o tym boleśnie święty Piotr, który po Cezareum Filipową na pytanie, za kogo ludzie mnie uważają, powiedział, że ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. I tutaj trafił w punkt. Ale gdy Jezus mówi o krzyżu, mówi, nigdy nie przyjdzie na ciebie to, Panie. Wtedy Jezus go zgromił bardzo mocno. Zejdź mi z oczu, szatanie. Bo nie myślisz po Bożemu, myślisz po prostu po ludzku. Właśnie Jezus jest tym, który chce, byśmy nie utknęli na poziomie myślenia tylko ludzkiego. Ludzie się bali, jak patrzyli na Jezusa. Mówili, jeżeli On będzie nadal tak nauczał, przyjdą Rzymianie i zgładzą nas. I Kościołowi dzisiaj też to się mówi. Jeśli Kościół będzie po prostu mówił prawdę w oczy wszystkim, no to tak nas schejtują, tak nas wklepią w glebę, że się nie pozbieramy potem. Ale właśnie inaczej być nie może. Jezus nie mógł być niewierny Ojcu Niebieskiemu. My, tworzący Kościół, nie możemy być niewierni Jezusowi. Jeśli będziemy zmieniali Kościół po swojemu i to będzie wiązało się z zerwaniem wierności Chrystusowi, to po prostu już będziemy poza Kościołem. Sobie sami stworzymy jakiś klubik, który można sobie jakoś tam nazwać, ale to już nie będzie święty Kościół, Chrystusowy Kościół. Kościół nas rodzi, formuje, wychowuje i Kościół nas kocha. O tym trzeba głośno powiedzieć. Nam się wydaje, że świat jest taki atrakcyjny. Dlatego ta pokusa formułowania propozycji by Kościół był taki jak ten świat, albo by przynajmniej troszeczkę cię unowocześnił, zaaprobował pewne hasły tego świata. Trzeba jasno powiedzieć, Kościół kocha człowieka, świat człowieka nie kocha. Świat, którego panem jest duch kłamstwa, za nic ma człowieka. Będzie mówił, słuchaj, najważniejsze, żebyś był zadowolony. Twoje zadowolenie się liczy, moje dziecko. Możesz robić wszystko, nie musisz się liczyć z tym, że ranisz drugiego człowieka, z tym, że płaczą po tobie dzieci, z tym, że oglądają ciebie odurzonego, że ludzie cierpią z tego powodu. Zadowolenie twoje się liczy i swoboda. Zadowolenie i swoboda. To jest hasło tego świata. Tymczasem Kościół, który jest ożywiany duchem prawdy, nigdy tak nie powie. Matka nigdy tak nie traktuje dziecka. Nie będzie mówiła mu, że tylko twoje zadowolenie i swoboda się liczą. Matce będzie zależało na tym, by to dziecko umiało być na tyle dojrzałe, by szczęście czerpać z tego, że żyje dla innych. Oczywiście, że światu zależy nawet na naszych słabościach, bo wtedy będziemy bardziej lojalnymi klientami tego świata, który chce po prostu wydobyć z nas tyle, ile się daje nas wyrzucić. Kościół zawsze będzie rzeczywistością, która pewnie dla świata będzie niewygodna, bo dla Kościoła liczy się każdy człowiek. Nienarodzony, narodzony, stary, młody, bogaty, biedny, mężczyzna, kobieta. Nawet grzeszczy się. Liczy, który się zmęczył grzechem i który idzie do krzyża w kościele, jeszcze pachnąc grzechami, mówi, Boże, ja mam dość tego samookłamywania. Ja chcę być inny. Ja chcę być prawdziwy, ja chcę być autentyczny. Panie, właśnie wydobądź mnie z odmętów, w których siedziałem tak długo przez różne ideologie namiotne. Ideologie, które konserwują po prostu różne formy kłamstwa, które sprawiają, że nie robimy nic z naszym życiem. A piękno Kościoła właśnie na tym polega, że Kościół nigdy nie przestał i nie przestanie kochać człowieka. Będzie bronił prawo do życia każdego i będzie każdemu człowiekowi przywracał godność. Świat nas odziera z godności, a Kościół przez sakrament miłosierdzia sprawia, że tę godność na nowo odzyskuje. Kościół jest inny, bo Chrystus jest inny. Kochani, jesteśmy tutaj, ponieważ pragniemy współtworzyć Kościół, który będzie go odzwierciedlał piękne oblicze Chrystusa. Kościół, który jest tak samo wierny Bogu jak Chrystus, tak samo czysty jak Chrystus, tak samo przepełniony miłością jak Chrystus, tak samo mądry jak Chrystus, tak samo inny niż ten świat jak Chrystus, tak samo umęczony jak Chrystus, tak samo sponiewierany jak Chrystus i odrzucony jak On. My mamy żyć życie. Którego będę wracać, słuchajcie. My wiemy, że tak naprawdę skarbem jest rodzina. Opuszczamy rodzinę, matkę, ojca, ale zawsze do niej wracamy. I do kościoła też zawsze można wracać. Wielu myślę, że ci, którzy odeszli od kościoła, a mieli takie dobre kiedyś doświadczenie tej rzeczywistości, po prostu
zmęczeni tym światem, kiedyś do kościoła powrócę. Zacząłem od takiej opowieści o drzewie, może do drzewa wróćmy. Istniało, słuchajcie, kiedyś takie drzewo, które kochało małe dziecko. Dziecko codziennie odwiedzało drzewo, zbierało jego liście plotne, z nich korony, a potem bawiło się w króla lasu. Chodziło na jego pień, puszczało się na jego gałęziach, a potem jadło jego owoce, bawili się w chowanego. A gdy dziecko było zmęczone, zasypiało w cieniu drzewa, a liście śpiewały mu kołysankę. Dziecko bardzo kochało drzewo, a drzewo kochało dziecko. Drzewo było szczęśliwe, tylko że dziecko rosło. Gdy dziecko już było duże, drzewo czuło się osamotnione. Pewnego dnia dziecko przyszło zobaczyć drzewo. Drzewo poprosiło zbliżyć, moje dziecko, wejdź po moim pniu, zrób sobie huśtawkę z mojej gałęzi, jedz moje owoce, baw się w moim ciemnym i bądź szczęśliwe. Dziecko powiedziało, że jestem już duże, by wspinać się na drzewo, by się bawić. Ja chcę mieć pieniądze, bo to przyszedłem, ty możesz dać mi kasę. Drzewo powiedziało, no pieniędzy nie mam, ale mam liście, mam owoce, zbierz wszystkie moje owoce, sprzedaj je i będziesz miał pieniądze, będziesz szczęśliwy. Dziecko tak zrobiło, zebrało, owoce sprzedało, a drzewo było szczęśliwe. Ale dziecko długo nie wracało. Drzewo stawało się smutniejsze, ale jednak pewnego dnia dziecko wraca. Gdy drzewo je zobaczyło, zebrzało z radości, powiedziało, zbliż się moje dziecko, wejdź, pobaw się, a jej dziecko zebrało. Już jestem za stary, żeby się wspinać po twoim pniu, mieszkać na twoich gałęziach. Ja chcę mieć dom. Ja chcę mieć dom. Czy możesz mi dać mi dom? Co mówi, no, moim domem jest las, ale zetnij moje wszystkie konary, one są grube, solidne, zbuduj z nich dom. Dziecko to zrobiło. Wszystkie konary pościnało, dom sobie zbudowało, a drzewo było bardzo szczęśliwe. Przez długi czas dziecko nie powracało. Gdy znowu się pokazało, drzewo było tak szczęśliwe, że z ledwością mogło mówić. Zbliż się, moje dziecko. Chodź pobawić. Jest zbyt stary, smutny, by się bawić. By moje owoce jeść. Ja już jestem wypalony. Ja chcę mieć łódź i uciec stąd jak najdalej. Czy możesz dać mi łódź? Zepnij mu pień, zrób z niego łódź, powiedziało drzewo. Będziesz mogło odpłynąć i być szczęśliwe. Dziecko to uczyniło. Zbudowało łódź, by uciec. Drzewo było szczęśliwe, ale nie w pełni. Po długim czasie jednak dziecko powróciło. Wtedy drzewo powiedziało, przykro mi, nie mogę ci już nic dać. Nie mam już owoców, ja nie mam zębów. Nie mam już gałęzi, ja nie mam sił. Jestem zbyt zmęczony. Martwię się, powiedziało drzewo. Chciałbym ci coś dać, ale nic nie mam. Jestem jedynie starokłodą. Niewiele mi potrzeba, powiedziało dziecko. Potrzebuję jedynie spokojnego miejsca, by usiąść, odpocząć. Jestem bardzo zmęczony. A więc, powiedziało drzewo, rozprostowując się tylko, to było możliwe. Stara kłoda będzie odpowiednia. Możesz usiąść na niej i odpocząć. Widzisz, moje dziecko. Usiądź sobie i odpocząć. Dziecko tak zrobiło, a drzewo było bardzo szczęśliwe. Słuchajcie, do tego, co naprawdę jest prawdziwe i w życiu się liczy, po prostu się wraca. Wraca się do matki, ojca, do rodziny i wraca się do kościoła. Tego prawdziwego kościoła, ożywionego duchem prawdy. Panie Jezu, prowadź nas, ucz nas kościoła, naucz nas zachwycać w nim. Jeśli go opuścimy, ucz nas i naszych bliskich zawsze do Niego wracać. I wracajmy tutaj. Przyprowadzajmy innych, bo ten Kościół współtworzą ludzie, którzy szanują siebie i innych. Budują dojrzałe relacje między sobą, wzajemnie i Bogiem. Są braćmi i siostrami z powodu Jezusa Chrystusa, który tu w Kościele nigdy nie przestaje na nas czekać. Amen.